Obwód Kaliningradzki, kawałek Rosji u naszych granic. Dawne tereny m.in. Prus Książęcych oraz Prus Wschodnich, a obecnie najbardziej na zachód wysunięty przyczółek Federacji Rosyjskiej. W poprzednim odcinku opowiadałem o historii powstania tej osobliwej eksklawy. Dzisiaj przyszła więc pora na odcinek geograficzno-krajoznawczy, wypełniony przy okazji różnymi ciekawostkami. Przyjrzymy się mapie i zdjęciom satelitarnym, wybrzeżu, granicom i miastom. Opowiem też o szeregu niezwykłych miejsc w całym regionie. Od kopalni bursztynu i pięknych plaż nad Bałtykiem, po jeden z najbrzydszych budynków świata, nazywany Zemstą Prusaków i przypominającym głowę zakopanego robota. Ten odcinek, mimo że dotyczy regionu, to wpisuje się w serię na mapie, w ramach której powstały już do tej pory odcinki o Ukrainie, Mołdawii, Białorusi oraz Afganistanie. Niedługo powstanie także odcinek o tym, co Rosja ma w środku, czyli o republikach, obwodach i innych wewnętrznych częściach Federacji Rosyjskiej. Wszystkie te filmy powstają dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam za to z całego serca i bardzo się cieszę, że doceniacie ten kanał. A teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze. Obwód Kaliningradzki jest położony nad Morzem Bałtyckim i graniczy z dwoma państwami, Polską i Litwą. Nie licząc wód dwóch zalewów, Kurońskiego i Wiślanego, ma nieco ponad 13 tysięcy km kwadratowych powierzchni, czyli jest trochę mniejszy od województwa lubuskiego, jednego z mniejszych polskich województw. Jest 5 razy mniejszy od Litwy, ponad 20 razy mniejszy od Polski i stanowi mniej niż 1 promil całej powierzchni Rosji. Ze wschodu na zachód mierzy nieco ponad 200 km, a z południa na północ nieco ponad 100. Tradycyjnie, jeśli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, co przypomina Wam kształt obwodu kaliningradzkiego. W każdym razie pierwsze, co rzuca się w oczy, jeśli popatrzymy na mapę, to oddalenie obwodu od reszty Rosji. I to o całkiem porządny dystans, bo ponad 360 km. Do tego trasy lądowe z obwodu, na przykład do Moskwy, przecinają nie jedno, a co najmniej dwa inne państwa. Litwę i Łotwę, albo Litwę oraz Białoruś. Białoruś jest wprawdzie w dużym stopniu zintegrowana z Rosją w ramach tzw. państwa związkowego, ale i tak od białoruskiej granicy na północ od Grodna do granic obwodu jest jeszcze 65 km przez tzw. korytarz suwalski, łączący państwa Unii Europejskiej i NATO. W związku z tym oddzieleniem od reszty Rosji, obwód kaliningradzki stanowi rosyjską eksklawę, a mówiąc jeszcze dokładniej, rosyjską półeksklawę. A ponieważ pod każdym odcinkiem, w którym pada słowo eksklawa, pojawiają się komentarze, że chyba chodzi tu o enklawę, to myślę, że warto w końcu pokazać różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Dlatego ogólny plan tego odcinka jest taki. Najpierw krótko na temat eksklaw i nazw. Potem główne geograficzne fakty o całym obwodzie. I wreszcie część szczegółowa, w której przyjrzymy się różnym ciekawym miejscom. Najpierw wybrzeżu, potem północy obwodu i jego środkowej części, potem zajrzymy do przedwojennego Królewca i współczesnego Kaliningradu, aż wreszcie przyjrzymy się okolicy granicy z Polską. I tak zacznijmy od dwóch podobnych, choć nieidentycznych definicji na E. Eksklawa to część terytorium, w tym przypadku państwa, która jest oddzielona od jego głównego obszaru. Z kolei enklawa to obszar otoczony ze wszystkich stron przez terytorium innego państwa. Przy czym, co ważne, musi to być terytorium tylko jednego państwa. Klasyczną enklawą jest San Marino, otoczone w całości przez terytorium Włoch. Nie jest to jednak eksklawa, bo nie jest częścią żadnego większego państwa. Z kolei dobrym przykładem eksklawy jest choćby Nachiczewańska Republika Autonomiczna. To obszar należący do Azerbejdżanu, ale oddzielony od jego głównego terytorium. Nie jest to jednak enklawa, bo nie jest otoczona przez jedno państwo, tylko przez trzy – Armenię, Turcję i Iran. A jednak istnieją przypadki, w których enklawa jest jednocześnie eksklawą. I stąd chyba bierze się całe to zamieszanie. Na przykład Liwia, która należy do Hiszpanii, choć jest otoczona w całości przez terytorium Francji. Jest to zatem hiszpańska eksklawa, bo ewidentnie jest oddzielona od głównego terytorium Hiszpanii, a jednocześnie, ponieważ jest otoczona przez jedno obce państwo, stanowi także enklawę. Co ciekawe, pobliska Andora nie jest ani enklawą, ani eksklawą, bo graniczy nie z jednym, a z dwoma państwami i do tego nie jest częścią żadnego większego państwa. I teraz wracając do naszego sąsiada, obwód kaliningradzki nie stanowi enklawy, bo nie jest otoczony ze wszystkich stron przez jedno i to samo państwo. Ale ponieważ jest oddzielony od głównego terytorium Rosji, stanowi jej eksklawę, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, to półeksklawę, bo oprócz granic lądowych ma jeszcze dostęp do morza. Z tym z kolei wiąże się dość istotna w praktyce rzecz, a mianowicie to, że obwód kaliningradzki nie jest tak całkiem odcięty komunikacyjnie od reszty Rosji. Łączność mogą zapewniać statki i samoloty kursujące przez Morze Bałtyckie. I właśnie taka sytuacja ma miejsce teraz, w momencie, gdy nagrywam ten film. Ponieważ w związku z rosyjską agresją na Ukrainę przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów zamknęły m.in. Estonia, Łotwa, Litwa i Polska, to loty np. z Moskwy do Kaliningradu odbywają się teraz niejako dookoła państw bałtyckich, przez Zatokę Fińską i środkiem Bałtyku. Tak przy okazji, w poprzednim odcinku wspomniałem już o dyskusji związanej z nazwą Kaliningradu czy też Królewca. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze w tej sprawie. Muszę przyznać, że niełatwo jest tutaj wybrać jakąś prostą zasadę do stosowania, bo z jednej strony ważny jest dla mnie argument, by odejść od stosowania nazwiska Kalinina, współodpowiedzialnego za zbrodnię katyńską. Tym bardziej, że mamy polską nazwę Królewiec. A z drugiej strony, dużo racji jest także w tym, że po II wojnie światowej i wielkich zniszczeniach wojennych zmienił się bardzo charakter tego miasta, co w jakimś sensie jest spójne także ze zmianą nazwy. W każdym razie Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych dopuszcza obie te nazwy, zresztą podobnie jak w przypadku wielu innych miast w tym obwodzie. Dlatego ja w tym odcinku będę używał tych nazw wymiennie, tak na wyczucie i zwykle z uwzględnieniem kontekstu historycznego, przy czym w wielu przypadkach podam zarówno nazwę bazującą na tej rosyjskiej, jak i polską nazwę wariantową. Przyjrzyjmy się teraz ogólnym zarysom tego obwodu. Najciekawsze geograficznie jest dla mnie jego wybrzeże. Po środku mamy tutaj bowiem Półwysep Sambijski, słynący z bursztynu. Natomiast na boki rozchodzą się od niego dwie długie mierzeje. Mierzeja Wiślana na południu i Mierzeja Kurońska na północy. Oddzielają od morza odpowiednio Zalew Wiślany i Zalew Kuroński. Od południa obwód kaliningradzki graniczy z Polską. Patrząc z zachodu, granica przebiega najpierw przez Mierzeję Wiślaną, ale rzecz jasna na bardzo krótkim odcinku, liczącym mniej niż kilometr. Co ciekawe, jest to jedyne miejsce, w którym obwód kaliningradzki graniczy z województwem pomorskim, a dokładniej z powiatem nowodworskim. Dalej na wschód jest 10-kilometrowy odcinek w poprzek Zalewu Wiślanego i długa mniej więcej 200-kilometrowa granica z województwem warmińsko-mazurskim. Ta granica wygląda pozornie na jedną albo dwie linie proste, ale na lepszych mapach widać dokładnie, że mimo wszystko ma sporo zakrętów i nierówności. Na wschodzie znajduje się trójstyk Polski, Rosji i Litwy, który też moim zdaniem jest bardzo ciekawy, bo według na przykład map z geoportalu jest jednocześnie miejscem spotkania dwóch województw, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, czyli w pewnym sensie stanowi czwórstyk. O czwórstykach na świecie zrobiłem zresztą cały osobny odcinek, na który bardzo serdecznie zapraszam wszystkich nowych widzów. Od tego trójstyku-czwórstyku zaczyna się już granica litewsko-rosyjska, która przebiega w znakomitej większości wzdłuż dawnej granicy litewsko-niemieckiej, tej sprzed aneksji Kłajpedy w roku 1939. Po wojnie była to wewnętrzna granica Związku Radzieckiego pomiędzy jego dwoma republikami, a teraz jest już granicą międzypaństwową. Przy czym warto tu zauważyć, że dość paradoksalnie Rosja jest zachodnim sąsiadem Litwy, mimo że zasadnicza jej część położona jest oczywiście na wschodzie. Na południu granica przebiega m.in. przez Jezioro Wisztynieckie. To największe jezioro obwodu, choć nie jest jakimś gigantem i liczy 8 km długości. Jest za to stosunkowo głębokie i sięga aż do 54 metrów głębokości, choć to i tak dwa razy mniej niż w przypadku najgłębszego jeziora w Polsce, czyli nieodległego jeziora Hańcza. Co ciekawe, granica litewsko-rosyjska przebiegała kiedyś bardzo blisko wschodniego brzegu Jeziora Wisztynieckiego, co jednak powodowało sporo niedogodności, bo nawet niewielkie oddalenie się łódką od litewskiego brzegu powodowało de facto przekroczenie granicy państwowej. Potem jednak granicę skorygowano i teraz przebiega nieco dalej od brzegu. Dalej na północ, wschodnia granica obwodu biegnie przeważnie, chociaż nie tylko, wzdłuż kilku niewielkich rzek, aż w pewnym miejscu trafia na Niemen i skręca na zachód. Następnie podąża wzdłuż nurtu tej rzeki, aż do jej delty i wreszcie po drugiej stronie zalewu przecina Mierzeję Kurońską. Najdłuższą rzeką, która płynie przez obwód, jest właśnie Niemen, choć jak już wspomniałem, jest to rzeka graniczna i styka się z obwodem kaliningradzkim jedynie na swym końcowym odcinku. Wewnątrz obwodu zdecydowanie najbardziej istotną rzeką jest natomiast Pregoła, która powstaje z połączenia dwóch rzek, Węgorapy oraz Instruczy. Licząc Pregołę wraz z Węgorapą, która wypływa z polskiego jeziora Mamry, ta rzeka, czy też połączone dwie rzeki, mają razem prawie 300 km długości. W środkowej części obwodu Pregoła wygląda zresztą bardzo ciekawie na zdjęciach satelitarnych i rozwidla się tutaj na dwie, z grubsza równoległe odnogi. Pomiędzy nimi znajduje się kilka wysp, które ciągną się jedna za drugą aż do Kaliningradu i dopiero tam dwie odnogi znowu łączą się w jedno koryto, które niedaleko za miastem uchodzi już do Zalewu Wiślanego. Istnieje jeszcze jedna odnoga Pregoły o nazwie Dejma, która odchodzi od głównego koryta już wcześniej w Gwardiejsku i kieruje się stamtąd na północ aż do Zalewu Kurońskiego. W związku z tym Półwysep Sambijski jako w całości otoczony wodą w pewnym sensie jest wyspą. Choć tu jestem ciekaw waszych opinii. Czy ląd otoczony z jednej strony przez morze, a z drugiej przez dwie naturalne odnogi tej samej rzeki można uznać za wyspę? Dla porządku dodam, że w przebieg Pregoły i Dejmy ingerowali ludzie, chociaż na mapie z XVI wieku widać w zasadzie bardzo podobną sytuację do obecnej. Cały obwód kaliningradzki jest zresztą bardzo bogaty w rzeki. Oprócz Niemna, Pregoły, Dejmy, Węgorapy i rzeki Instrucz, warto wymienić Szeszupę na północy, a także Pisę, Romnitę, Łynę i rzekę Świeżą na południu. Są także liczne mniejsze rzeki i rzeczki. Choć co ciekawe, w przeciwieństwie do polskiej części dawnych Prus Wschodnich, gdzie istnieje ogromna liczba jezior z Pojezierzem Mazurskim na czele, w obwodzie kaliningradzkim jezior jest bardzo niewiele. Większość obwodu to obszary nizinne, a dokładniej nizina staropruska. Nieco wyżej są położone tylko obszary na południu, tuż przy granicy z Polską. Fragment wzniesień górowskich na zachodzie oraz wyżyny Wisztynieckiej na wschodzie. To tutaj znajduje się też najwyższe wzgórze obwodu, które przekracza 230 metrów nad poziomem morza. To miejsce, położone niejako w narożniku regionu, ma jeszcze inną ciekawą cechę, a mianowicie leży przy dość zabawnej, skaczącej granicy czasu. Wszystko dlatego, że obwód kaliningradzki należy do strefy czasowej UTC+2, ale w przeciwieństwie do swoich sąsiadów nie obowiązuje w nim czas letni. Prowadzi to do ciekawej sytuacji, bo latem w obwodzie jest ta sama godzina co w Polsce, ale o godzinę wcześniejsza niż na Litwie, a zimą ta sama co na Litwie, ale o godzinę późniejsza niż w Polsce. W obwodzie kaliningradzkim mieszka nieco ponad 1 000 000 osób, natomiast gęstość zaludnienia jest tutaj dwa razy niższa niż w Polsce. Obwód jest podzielony na ponad 20 mniejszych jednostek administracyjnych, to znaczy 8 miast o znaczeniu obwodowym, jedno osiedle typu miejskiego oraz 13 rejonów, czyli jednostek podobnych do naszych powiatów. Stolicą obwodu jest oczywiście Kaliningrad, albo inaczej Królewiec, w którym mieszka prawie 500 000 osób. Kaliningrad jest zatem nieco większy od Szczecina albo Tallina. Jest też dopiero mniej więcej 40. największym miastem w Rosji, chociaż na skalę lokalną dominuje zdecydowanie i skupia niemal połowę wszystkich mieszkańców całego obwodu. Trzy kolejne największe miasta są kilkanaście razy od niego mniejsze i liczą po 30 kilka tysięcy mieszkańców. A są to Sowieck, czyli inaczej Tylża, Czerniachowsk, czyli inaczej Wystruć i Bałtyjsk, czyli Piława, położona na Mierzei Wiślanej. I właśnie od tego południowo-zachodniego zakątka zaczniemy naszą wędrówkę po regionach obwodu. O Mierzei oraz Zalewie Wiślanym planuję wprawdzie zrobić kiedyś osobne odcinki, ale kilka ciekawych rzeczy istotnych w kontekście obwodu chciałbym poruszyć już teraz. Po pierwsze, Mierzeja Wiślana jest znana w Rosji jako Mierzeja Bałtycka. Jej część rosyjska ma 35 km długości i składa się z dwóch odcinków, przedzielonych Cieśniną Piławską, albo jak mówią Rosjanie, Cieśniną Bałtyjską. Zalew Wiślany jest tam z kolei nazywany Zalewem Kaliningradzkim. Granica z Polską, a dokładniej kawałek plaży przy linii granicznej, to najbardziej na zachód wysunięty punkt całej Federacji Rosyjskiej. Do Moskwy jest stąd 1150 km, a na Kamczatkę ponad 7,5 tysiąca. Co ciekawe, kawałek Mierzei przyległy do granicy państwowej, a leżący dziś po stronie rosyjskiej, przed drugim rozbiorem Rzeczpospolitej należał bezpośrednio do Polski, i to przez dłuższy czas. Kiedyś w tej okolicy znajdowała się zresztą wioska rybacka o nazwie Narmeln, albo inaczej Polsk, i istniała tutaj jeszcze na początku XX wieku, jako osada należąca do Prus Wschodnich. Na zdjęciu zrobionym w latach 30. widać zabudowania tej wioski, ulokowane tuż obok wielkiej wydmy, która według zapisów historycznych sprawiała miejscowym wiele problemów, z zasypywaniem gospodarstw włącznie. Po II wojnie światowej mieszkańcy wioski zostali stąd wysiedleni, a większość jej zabudowań z czasem pochłonął piasek. Cała sowiecka część Mierzei Wiślanej stała się wtedy strefą wojskową, zamkniętą dla ludności cywilnej, i taki stan rzeczy obowiązywał przez kilka dekad. Zdecydowaną większość rosyjskiej części Mierzei Wiślanej pokrywa las. W związku z ustanowieniem na tym obszarze strefy wojskowej, przez długi czas nie powstawały tutaj osady, hotele i inne elementy cywilnej infrastruktury, i znaczna część tego obszaru zachowała do dziś swój stosunkowo dziki charakter. Im dalej na północ, tym jednak więcej obiektów i zabudowań. Są tu na przykład pozostałości dawnej niemieckiej, a potem sowieckiej bazy lotniczej, z dobrze widocznym, ale zniszczonym pasem startowym. A tuż przed Cieśniną istnieją już także obiekty turystyczne, w tym kemping i inne miejsca noclegowe. Obie części Mierzei, odległe od siebie o pół kilometra, są połączone ze sobą przeprawą promową. Po stronie północnej leży Bałtyjsk, czyli inaczej Piława, najbardziej na zachód wysunięte miasto Rosji. Ten fragment lądu nazywany jest też Półwyspem Piławskim, ale geograficznie jest to po prostu dalsza część Mierzei Wiślanej. Historia Piławy oczywiście związana jest z morzem. Osada, a potem miasto od wieków pełniło rolę czegoś na kształt morskiej bramy królewca. Królewiec co prawda dysponował swoim własnym portem, położonym w pobliżu ujścia Pregoły do Zalewu Wiślanego, ale zalew był płytki, a dla wielu statków zbyt płytki, by mogły przepłynąć z otwartego morza bezpośrednio do królewieckiego portu. Dlatego towary przeładowywano zazwyczaj właśnie w Piławie na mniejsze jednostki i dopiero na nich towary z dalekich stron mogły popłynąć do królewca. Dla Piławy była to oczywiście prawdziwa żyła złota, ale dla królewca poważna niedogodność, która w drugiej połowie XIX wieku doprowadziła do stopniowej utraty znaczenia portu w Królewcu na rzecz innych portów bałtyckich. By temu przeciwdziałać, władze niemieckie zdecydowały się jednak na ciekawe rozwiązanie, a mianowicie na budowę ponad 40-kilometrowego toru wodnego z Piławy do Królewca, zwanego wówczas Kanałem Królewieckim, a obecnie Kanałem Kaliningradzkim. Kanał został poprowadzony wzdłuż północnego wybrzeża Zalewu Wiślanego, od którego oddzielił go szereg sztucznie usypanych podłużnych wysp, których rolą było m.in. niedopuszczenie do szybkiego zamulania dna. Budowę ukończono w roku 1901, a kanał miał początkowo nieco ponad 6 metrów głębokości, chociaż w czasach późniejszych był jeszcze wielokrotnie pogłębiany. Dzięki jego powstaniu port królewiecki odżył i uzyskał okno na świat, choć jednocześnie port w Piławie niemal natychmiast podupadł i nie był już w zasadzie potrzebny jako pośredni punkt przeładunkowy. A jednak jego znaczenie wzrosło ponownie podczas II wojny światowej, gdy stał się jednym z głównych ośrodków szkoleniowych dla załóg ubotów. Z kolei pod koniec wojny odegrał super istotną rolę dla setek tysięcy ludzi podczas ewakuacji Prus Wschodnich. To stąd wyruszały bowiem statki do Gdańska, Gdyni i Helu, skąd potem uciekano dalej na zachód. utrzymał swoje znaczenie także po wojnie, już w ramach Związku Radzieckiego, bowiem od lat 50. stał się główną bazą floty bałtyckiej. Przy czym w związku z wojskowym charakterem Bałtyjska, w czasach sowieckich było to miasto zamknięte, niedostępne dla ludzi bez specjalnych przepustek. Zresztą cały obwód kaliningradzki stał się w tamtym okresie jednym z najbardziej zmilitaryzowanych obszarów Związku Radzieckiego i jednocześnie też Europy. I tak właściwie pozostało do dziś. Współcześnie oba wspomniane porty, w Bałtyjsku i Kaliningradzie, pełnią rolę zarówno wojskową, jak i cywilną. Bałtyjsk jest wciąż główną bazą rosyjskiej floty bałtyckiej, natomiast siedzibą jej dowództwa jest Kaliningrad. Z Bałtyjska można się też dostać promem, na przykład do Petersburga. Dalej na północ leży Półwysep Sambijski. Jego wybrzeże jest nazywane często Wybrzeżem Bursztynowym, a to dlatego, że znajdują się tutaj największe na świecie złoża bursztynu, szacunkowo ponad 90% światowych zasobów. Kiedyś znajdowała się tutaj delta prehistorycznej rzeki Eridan, o czym mówiłem więcej w odcinku Jak powstało Morze Bałtyckie. To dzięki niej ta część Wybrzeża Bałtyku jest dziś bogata w bursztyn. Oczywiście bursztyn można znaleźć też w innych miejscach, w tym także w Polsce, ale największe jego pokłady istnieją jednak na Półwyspie Sambijskim, wokół miejscowości Jantarnej. Bursztyn jest tutaj wydobywany od dawna, na przemysłową skalę od drugiej połowy XIX wieku. Dziś jedynym oficjalnym podmiotem wydobywczym jest państwowy Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy, a odkrywkowe kopalnie można zobaczyć chociażby na zdjęciach satelitarnych. Kawałek na północ od miasta znajduje się z kolei jezioro powstałe w miejscu, w którym bursztyn wydobywano wcześniej. Ale bałtyckie wybrzeże to oczywiście nie tylko przemysł, ale też piękne plaże i miejsca turystyczne. Na północnym wybrzeżu Półwyspu Sambijskiego znajdują się na przykład dwa nadmorskie miasteczka, Swietłogorsk i Zielenogradzk, w czasach niemieckich nazywane Rauschen i Kranz. Już na przełomie XIX i XX wieku były to znane pruskie kurorty, popularne wśród mieszkańców Królewca, zwłaszcza po połączeniu go z nimi liniami kolejowymi. Pomiędzy tymi dwoma miasteczkami znajduje się jeszcze jedna ciekawa miejscowość, obecnie nazywana Pionierskiej. Znana jest m.in. z tego, że znajduje się w niej jedna z rezydencji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Została wybudowana stosunkowo niedawno, na terenie dawnej posiadłości Bismarka, a jej architektura jest wzorowana właśnie na XIX-wiecznej rezydencji kanclerza. Kawałek dalej na wschód znajduje się główne lotnisko całego obwodu, Międzynarodowy Port Lotniczy Kaliningrad-Chrabrowo. Mieści się tutaj zarówno lotnisko cywilne, jak i wojskowe, choć warto dodać, że lotnisk wojskowych jest w obwodzie kaliningradzkim znacznie więcej. Dalej na północ znajduje się już z kolei Mierzeja Kurońska, półwysep podrzędny Półwyspu Sambijskiego. Jest to wąski, piaszczysty wał o imponującej długości prawie 100 km, który stanowi jedną z najdłuższych mierzei świata. Ustępuje tylko nieznacznie Mierzei Arabackiej, o której mówiłem dokładniej w odcinku o Morzu Azowskim. Szerokość Mierzei Kurońskiej waha się od ponad 3 km po stronie litewskiej do zaledwie 400 metrów na południu po stronie rosyjskiej. Po stronie rosyjskiej są trzy osady: Lesnoj, Rosity oraz Morskoje i są to dziś popularne miejsca letniego wypoczynku. Nazwa Mierzei Kurońskiej pochodzi od ludu Kuronów, albo inaczej Kurów albo Kurszów, czyli jednego z ludów bałtyjskich, czy też może bałtyckich. Nazwa Półwyspu Sambijskiego jest natomiast związana z Sambami, zaliczanymi do plemion pruskich. Przez całą długość Mierzei Kurońskiej przebiega droga i można się stąd dostać na Litwę, przez przejście graniczne Morskoje-Nida. Na północy, już po stronie litewskiej, Mierzeja kończy się wąską cieśniną, przez którą kursuje prom. Natomiast po drugiej jej stronie leży miasto Kłajpeda z kluczowym litewskim portem. Ciekawa jest też historia krajobrazu Mierzei Kurońskiej. Przed kilkoma wiekami była ona prawie w całości zalesiona, ale wraz ze wzrostem liczby mieszkańców tych ziem i zwiększonym wypasem zwierząt, lasy te sukcesywnie wycinano, a w połowie XVIII wieku większość pozostałych tu jeszcze drzew wycięła rosyjska armia, która potrzebowała drewna do budowy setek łodzi na potrzeby wojenne. W związku z tym naturalny krajobraz leśny został prawie całkowicie zniszczony i 90% mierzei przerodziło się z czasem w pustkowie, w obszar pokryty wielkimi piaszczystymi wydmami. Potem w XIX wieku zaczęto jednak ponownie zalesiać mierzeje i tak dziś 3/4 jej obszaru to znowu tereny leśne. Niemniej nadal istnieje tu kilka większych obszarów pokrytych wydmami, a najwyższe z nich sięgają 60 metrów wysokości. Na Mierzei istnieją dwa parki narodowe, jeden po stronie litewskiej i jeden po stronie rosyjskiej. Razem są też wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Park po stronie rosyjskiej to zresztą jedyny park narodowy w obwodzie kaliningradzkim. Na wschód od Mierzei znajduje się Zalew Kuroński. Ma kształt zbliżony do trójkąta zwężającego się ku północy, a w związku z tym część południowa rosyjska jest znacznie większa niż część litewska. Głównym źródłem wody w zalewie jest rzeka Niemen, która po stronie litewskiej tworzy stale rozrastającą się deltę. Niemen dostarcza zresztą tak dużo wody, że wodę w zalewie można uznać za prawie słodką, mimo że jest to właściwie zatoka Morza Bałtyckiego. Zalew Kuroński jest stosunkowo płytki, a średnia głębokość nie przekracza tu 4 metrów, przy czym najpłytsza jest część północna. Na wschód od zalewu po stronie rosyjskiej znajdują się natomiast tereny bagniste, a kawałek w głąb lądu także tereny położone poniżej poziomu morza. Istnieją tam też poldery, częściowo wykorzystywane rolniczo, a także różne sztuczne kanały, na przykład stary już ponad 300-letni kanał łączący dorzecza Pregoły i Niemna. Największym miastem położonym w północnej części obwodu kaliningradzkiego jest wspomniany już Sowieck, albo inaczej Tylża, która leży na lewym brzegu Niemna, tuż przy granicy z Litwą. Jest znana przede wszystkim z tego, że w roku 1807 doszło tutaj do zawarcia tak zwanego pokoju w Tylży pomiędzy Francją a Rosją, a później także Prusami. Na tratwie na środku Niemna spotkali się tutaj wtedy Napoleon, cesarz Francuzów i Aleksander I, czyli car Rosji. Wybrano tak nietypowe miejsce spotkania, by żaden z nich nie musiał udawać się niczym petent na przeciwny brzeg rzeki. Nawiasem mówiąc, jednym z postanowień tego traktatu było utworzenie Księstwa Warszawskiego, a także przystąpienie Imperium Rosyjskiego do blokady kontynentalnej, skierowanej przeciwko Wielkiej Brytanii. Co z tego wynikło i co ma ten temat wspólnego z przejściem rosyjskiej armii przez zamarzniętą Zatokę Botnicką, możecie się natomiast dowiedzieć z odcinka o Wyspie Merket, który zawiera rozdział o wojnach napoleońskich. Kilka kilometrów na wschód od Sowiecka znajduje się z kolei mniejsza miejscowość o nazwie Nieman, albo inaczej Ragneta. Znajdują się tutaj ruiny ważnego niegdyś zamku, który w czasach krzyżackich strzegł tych terenów przed zagrożeniem z północy. Zamek przetrwał kilkaset lat, a jego ruiny są w jakimś sensie imponujące do dziś. W ruiny, choć niekoniecznie imponujące, ma jeszcze szansę przekształcić się także jeden z o wiele nowszych obiektów leżących w pobliżu. 13 km od zamku znajduje się bowiem nieukończona kaliningradzka elektrownia jądrowa, a właściwie tylko to, co do tej pory zdążyło powstać. Prace nad tym obiektem rozpoczęły się w roku 2010, ale po kilku latach na rozkaz z Moskwy budowę wstrzymano i do dziś nie wiadomo, czy projekt będzie jeszcze kiedykolwiek wznowiony. W centrum obwodu kaliningradzkiego znajdują się jeszcze dwa inne, spore jak na obwód kaliningradzki miasta. 35-tysięczny Czerniachowsk, albo inaczej Wystruć, i trochę mniejszy Gusiew, albo inaczej Gąbin. Trzecie i piąte największe miasto obwodu. Gąbin możecie kojarzyć z bitwy pod Gąbinem z I wojny światowej, natomiast Czerniachowsk to dawny Instenburg, jedno z największych miast dawnych Prus Wschodnich, liczące przed wojną prawie 50 tysięcy mieszkańców. Tu nad Pregołą znajdował się kiedyś inny ważny zamek krzyżacki, a jego ruiny można oglądać do dziś. Współczesne nazwy obu tych miast pochodzą, jak wiele innych w regionie, od nazwisk sowieckich oficerów, którzy zginęli podczas ofensywy na Prusy Wschodnie. Siergiej Iwanowicz Gusiew utonął w rzece wraz z czołgiem, natomiast generał Iwan Czerniachowski zginął miesiąc później na Warmii. Oba te miasta leżą na głównej osi komunikacyjnej obwodu, z Bałtyjska oraz Kaliningradu na wschód, do Wilna, Mińska i Moskwy. Właśnie ta oś, równoległa do polskiej granicy, stanowi transportowy kręgosłup tego regionu i biegnie nią zarówno główna droga wschód-zachód, jak i główna linia kolejowa. Warto tu przy okazji dodać, że współczesna sieć kolejowa obwodu jest znacznie mniej okazała niż sieć kolejowa Prus Wschodnich, choć główne miasta także i dziś są połączone koleją, oczywiście w rosyjskim, szerokim rozstawie torów. Na wschód od Czerniachowska, na tej samej osi komunikacyjnej, leży jeszcze 13-tysięczny Gwardziejsk, albo inaczej Tapiewo. Natomiast dalej mamy już Kaliningrad, któremu przyjrzymy się teraz w kilku aspektach trochę dokładniej. Zacznijmy od tego, że dawniej Królewiec składał się właściwie z trzech różnych, chociaż powiązanych ze sobą miast. Starego Miasta, Lipnika oraz Knipawy, położonej na jednej z wysp na Pregole. Te trzy miasta zostały formalnie połączone w jedno dopiero w XVIII wieku. Tak czy inaczej, Królewiec był ważnym miastem, m.in. w Królestwie Prus, a w centrum miasta powstała zwarta, imponująca zabudowa. To mapa Królewca z roku 1905. W centrum Starego Miasta widzimy tu wydłużony rynek, przy którym stał m.in. ratusz, a obok widzimy Zamek Królewiecki, chyba najbardziej charakterystyczną budowlę miasta. Historia tego zamku zaczęła się już za czasów krzyżackich, w XIII wieku. Później był wielokrotnie przebudowywany i stał się siedzibą rozmaitych władców, m.in. wielkich mistrzów zakonu, a potem książąt pruskich. W kościele zamkowym odbyła się też koronacja pierwszego króla Prus, Fryderyka I, a potem Wilhelma I, późniejszego cesarza Niemiec. To zdjęcie z roku 1907, na którym widoczny jest zamek w otoczeniu staromiejskich gmachów. A to zdjęcie lotnicze z roku 1925. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej zamek w Królewcu był miejscem przechowywania słynnej bursztynowej komnaty. Jest to ostatnie miejsce, w którym widziano ją z całą pewnością, niedługo przed zaginięciem. Ale potem przyszedł rok 1944 i alianckie bombardowania, które poważnie zniszczyły dużą część miasta, a następnie sowiecka ofensywa w roku 1945, która dopełniła dzieła zniszczenia. Stare miasto, zamek i wiele innych miejsc przerodziły się w morze ruin. Po wojnie Królewiec stał się formalnie częścią ZSRR. Zmienił nazwę na Kaliningrad i przeszedł wielką przemianę, także urbanistyczną. A ponieważ władze sowieckie walczyły w tym czasie z przejawami wszystkiego tego, co niemieckie, nie było szans na odbudowę miasta w kształcie przypominającym ten przedwojenny. Kaliningrad został przebudowany w stylu sowieckim i dzisiaj nie przypomina już zbytnio miasta sprzed wojny. Ruiny Zamku Królewieckiego zostały wysadzone w powietrze pod koniec lat 60. Niedługo potem w ich miejsce, a dokładnie w miejscu dawnej fosy zamkowej, rozpoczęto z kolei budowę Domu Sowietów, który miał być symbolem miasta i główną siedzibą administracji obwodu kaliningradzkiego. I rzeczywiście, Dom Sowietów niewątpliwie stał się symbolem miasta, choć chyba nie o taki symbol chodziło. Problemy zaczęły się szybko. Grunt na placu budowy okazał się niestabilny, co podobno było częściowo spowodowane tym, że pod spodem znajdowały się wciąż jakieś niezbadane podziemia dawnego zamku. Próbowano ratować budowę poprzez zmniejszenie liczby pięter budynku, ale potem nadeszły także problemy finansowe i w połowie lat 80. budowa została wstrzymana. Budynek pozostał niedokończony i niszczał przez trzy kolejne dekady i zyskał przydomek Zemsty Prusaków albo Zakopanego Robota, bowiem faktycznie nieukończona budowla przypomina głowę wielkiego robota, zakopanego po ramiona w ziemi. Przez cały ten czas oczywiście trwały dyskusje, co dalej robić z tym nowym symbolem miasta i według ostatnich doniesień wygląda na to, że Dom Sowietów ma w końcu zostać wkrótce rozebrany. Innym obszarem Królewca, który bardzo ucierpiał pod koniec II wojny światowej, była Knipawa, czyli dzielnica położona na wyspie, a wcześniej jedno z trzech miast, z których powstał Królewiec. Aż do II wojny światowej wyspa była gęsto zabudowana i mieścił się tu m.in. drugi ratusz, a także katedra oraz gmachy uniwersyteckie. Swego czasu wykładał tutaj zresztą filozof Immanuel Kant i w związku z tym wyspa jest dzisiaj znana także jako Wyspa Kanta. podczas wojny zabudowania wyspy zostały zniszczone prawie doszczętnie. Pozostały ruiny, które następnie rozebrano na cegły. Te w dużej części zostały z kolei załadowane na barki i wysłane do Leningradu, gdzie posłużyły do odbudowy miasta. Natomiast tętniąca niegdyś życiem wyspa pozostała niemal pusta i w latach 70. została przekształcona w park, którym pozostaje do dziś. Jedyną większą budowlą na wyspie Kanta jest obecnie katedra, położona po jej wschodniej stronie. Pierwotnie był to kościół katolicki, a potem przez kilka wieków luterański. Katedra była też miejscem spoczynku wielkich mistrzów krzyżackich i książąt pruskich i został w niej pochowany także właśnie Immanuel Kant. Oryginalna katedra została oczywiście w dużej mierze zniszczona podczas II wojny światowej, ale została odbudowana już po upadku Związku Radzieckiego. Współcześnie funkcjonuje głównie jako muzeum i miejsce organizacji koncertów, choć w mniejszym stopniu także jako miejsce kultu. Z kolei grób Kanta przylega dziś do zewnętrznej ściany katedry. Na wschód od Knipawy znajduje się z kolei o wiele większa wyspa, wyspa Oktiabrska, nazwana w ten sposób na cześć rewolucji październikowej. To tu leży m.in. stadion zbudowany specjalnie na piłkarskie mistrzostwa świata, które odbyły się w Rosji w roku 2018. W Kaliningradzie rozegrano wtedy 4 mecze fazy grupowej. Kiedyś wyspa nazywała się jednak inaczej, a mianowicie Lomze, co ze staropruskiego oznaczało bagna. I rzeczywiście, to właśnie bagna pierwotnie dominowały na wyspie, choć później w dużej mierze je osuszono i przekształcono ten teren w pastwiska, natomiast zabudowana była jedynie zachodnia część wyspy. Knipawa i Lomze były połączone ze sobą mostem, a oprócz tego same były też połączone kilkoma mostami z północnym i południowym brzegiem Pregoły. W sumie tych wszystkich mostów było 7 i wiąże się z nimi pewna ciekawa historia, że tak powiem miejsko-matematyczna. Jest związana z tak zwanym problemem mostów królewieckich, a właściwie pytaniem, czy można było przejść po kolei przez wszystkie 7 mostów w Królewcu w ten sposób, aby przez każdy z nich przejść tylko jeden raz. Legendy głoszą, że nad tą kwestią głowili się niegdyś sami mieszkańcy Królewca. Czy tak było faktycznie, do końca nie wiadomo. Natomiast wiadomo, że głowili się nad tym matematycy, na czele z Leonardem Eulerem. Euler rozwiązał ten problem poprzez odseparowanie go od topografii miasta. Rozrysował go na prostym schemacie, z węzłami i krawędziami, gdzie krawędzie były mostami, a węzły uproszczonymi obszarami lądowymi. Następnie Euler wykazał, że przejście takiego układu wszystkimi krawędziami bez powtarzania przejść jest jednak niemożliwe. Swój dowód opublikował w roku 1741, a jego praca położyła podwaliny pod rozwój teorii grafów. Co ciekawe, zniszczenia wojenne miały też wpływ na współczesny układ mostów w Kaliningradzie, bo 2 z 7 oryginalnych mostów zostały zniszczone podczas bombardowań. 2 inne zostały z kolei po wojnie zdemontowane i zastąpione estakadą, która do dziś przebiega nad zachodnią częścią Knipawy. Z pozostałych 3 mostów, 1 został przebudowany, ale w swej nowej formie istnieje w tym samym miejscu co kiedyś, a 2 pozostałe istniały już za czasów Eulera. W związku z tym obecnie istnieje w zasadzie 5 z 7 eulerowskich mostów, a to znacznie upraszcza pierwotny problem. I teraz da się już przejść z nimi wszystkimi podczas jednego spaceru, nie wchodząc 2 razy na ten sam most. Przy czym przy tej zasadzie nie da się wrócić już w miejsce startu. Chociaż być może powinniśmy wziąć pod uwagę także 3 nowe mosty, które wybudowano w tej okolicy po wojnie, co dałoby nam zagadnienie z 8 mostami. Jeśli chcecie spróbować, to możecie sprawdzić, czy da się w takiej konfiguracji przejść każdy z nich bez przechodzenia 2 razy przez ten sam most. I możecie dać o tym znać w komentarzach. Estakadę możemy tu potraktować jako 2 osobne mosty, z których da się zejść pieszo na wyspę Kanta. Współcześnie centrum Kaliningradu położone jest w nieco innym miejscu niż przed wojną i koncentruje się wokół Placu Zwycięstwa. Kiedyś był to Hansaplatz, potem Adolf Hitlerplatz. W latach 50. stanął tu pomnik Stalina, następnie zastąpił go pomnik Lenina, aż w końcu całkiem niedawno Lenina przeniesiono gdzieś indziej, a na Placu Zwycięstwa postawiono kolumnę triumfalną. Kilkanaście lat temu przy placu zbudowano także prawosławny sobór. Ale mimo tych wszystkich zmian i zniszczeń wojennych, gdzieniegdzie można napotkać jeszcze ślady przeszłości, takie jak Baszta Wrangla i Baszta Dona, w której mieści się teraz Muzeum Bursztynu, a także częściowo odrestaurowane bramy miejskie, m.in. Brama Królewska, Brandenburska, Frydlandzka, Rozgarteńska i Zakhaimska. O porcie w Kaliningradzie już wspominałem. Nie powiedziałem jeszcze natomiast, że według dawnych niemieckich planów miał być połączony poprzez Pregołę i Łynę z jeziorem Mamry i ogólnie z wielkimi jeziorami mazurskimi. W tym celu miał powstać 50-kilometrowy kanał, zwany Kanałem Mazurskim. Jego budowę rozpoczęto w roku 1908, ale ciągnęła się ona dłużej niż można się było spodziewać. Najpierw przerwała ją I wojna światowa, a potem kryzys gospodarczy w latach 20. Prace wznowiono już za czasów Hitlera w roku 1934, ale wybuch II wojny światowej i związany z tym odpływ siły roboczej ponownie wstrzymał budowę. I to już pod sam koniec, gdy kanał był już gotowy w 90%. Ale nie został dokończony już nigdy. Po wojnie przecięła go linia graniczna i ani rząd PRL, ani ZSRR nie były zainteresowane jego uruchomieniem. Na dwie części podzielone jest także inne ciekawe miejsce, a mianowicie Puszcza Romnicka, leżąca w pobliżu Trójstyku Czwórstyku, o którym już napomknąłem. Większa część puszczy obecnie znajduje się w Rosji i jest nazywana tam w tłumaczeniu Czerwonym Lasem. W zachodniej jej części leży jezioro Gołdap, które również jest podzielone pomiędzy Polskę a Rosję, chociaż tym razem to Polska posiada większą jego część. Puszcza ma także ciekawą historię i była m.in. miejscem polowań wielkich mistrzów krzyżackich, a potem książąt pruskich. Pod koniec XIX wieku swą rezydencję myśliwską założył tutaj cesarz niemiecki Wilhelm II i spotykał się w niej m.in. z rosyjskim carem Mikołajem II. W latach 30. swój dom myśliwski zbudował tutaj z kolei Hermann Göring, który po śmierci Wilhelma zagarnął też rezydencję byłego cesarza. Obiekty w Puszczy Romnickiej były też główną kwaterą Göringa podczas niemieckiego ataku na Związek Radziecki. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o czterech miasteczkach położonych w pobliżu polskiej granicy, które przed wojną były miastami powiatowymi i było całkiem możliwe, że w wyniku podziału Prus Wschodnich trafią do Polski. A są to Święta Siekierka lub Świętomiejsce, a współcześnie Mamonowo, Iława Pruska albo Pruska Iławka, albo współcześnie Bagrationowsk, Gierdawy, czyli Żeleznodorożnej oraz Darkiejmy, czyli współcześnie Oziorsk. W roku 1945 w tych czterech miastach pojawiła się nawet polska administracja, która działała przez kilka miesięcy. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, zapraszam na poprzedni, historyczny odcinek o powstaniu obwodu kaliningradzkiego. Polecam też inne filmy z serii Na mapie i zachęcam do oglądania wszystkich innych odcinków, które już są na kanale. Będę wdzięczny za komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje, a jeśli macie ochotę założyć konto na Patronite i zostać patronem kanału, to będę naprawdę zaszczycony. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.